Złapane w sieci.
Tatiana Slowi, dzień dobry. To jest program Złapane w sieci. Dziś będziemy w sieci łapać historię o wielkich pieniądzach, wielkich emocjach, a także o stereotypach. Porozmawiamy sobie o e-sporcie. Moimi Państwa gośćmi w tej godzinie będą m.in. Michał Konkol, fotograf największych imprez e-sportowych w Europie, a już teraz ze mną jest Ula Klimczak, performance coach. No i pierwsze pytanie, kim jest performance coach?
Witam serdecznie. Performance coach to osoba, która zajmuje się naprawianiem dysfunkcji w zespołach. Ja zajmuję się zespołami sportowymi, wcześniej pracowałam stricte w biznesie. Poprawiam wydajność zawodników, poprawiam ich koncentrację, poprawiam ich odporność na stres. Wszystkie elementy, które są niezwiązane z taktykami, ze strategiami w grze, a odpowiadają za wydajność zawodników, jest to moja działka.
W jaki sposób pracuje się ze sportowcem? I tutaj pojadę trochę stereotypem. I czy e-sportowiec to sportowiec?
Dla mnie e-sportowiec to jak najbardziej sportowiec, ponieważ emocje i sposób pracy i to, czego dotykają e-sportowcy, bardzo, bardzo blisko jest tego, z czym tak naprawdę spotykają się sportowcy. Fakt faktem, tutaj mówimy o wytężeniu fizycznym do wytężenia psychicznego, ale teraz w nowych organizacjach, w tych profesjonalnych organizacjach, z którymi pracuję, nacisk na tężyznę fizyczną, na poprawę koncentracji, na jakość pracy jest bardzo, że tak powiem, pielęgnowana, dlatego właśnie takie osoby jak ja w tym momencie są bardzo poszukiwane do e-sportu i zajmuję się właśnie typowo jakby pokazywaniem zawodnikom, jak być lepszym w tym, co robią i jak być bardziej wydajnym oraz naprawiam wszelkiego rodzaju zgrzyty, nieporozumienia i rzeczy, które jakby obniżają wydajność zawodników.
W związku z tym, że pracujesz z zespołami zagranicznymi, to widzisz mniej więcej różnice w pojmowaniu e-sportu w takiej przestrzeni publicznej różnych krajów. Na jakim etapie jesteśmy my w Polsce?
Myślę, że raczkujemy. Mogę powiedzieć, że raczkujemy. Stany Zjednoczone już bardzo mocno rozwijają e-sport do tego stopnia, że wielkie drużyny NBA, bądź też piłkarskie, bądź futbolowe, mają już pod swoim szyldem drużyny e-sportowe. Są też, to samo dzieje się w Europie, tak? Chociażby przykładem jest Schalke, czy francuskie drużyny, które też już biorą pod swoje skrzydła drużyny e-sportowe. E-sportowcy konkurują w różnych dyscyplinach. Są to gry takie jak CSGO, Dota, League of Legends, czy FIFA. Myślę, że jest to jakby bardzo, bardzo duży zakres gier, gdzie można już rozwijać graczy od małego i właśnie zmieniać tego młodego człowieka właśnie z gracza na e-sportowca, ponieważ to są pojęcia bardzo generalizowane, aczkolwiek gracz i e-sportowiec to są kompletnie dwa różne pojęcia, ponieważ musimy rozróżnić to, że niektóre osoby traktują bycie e-sportowcem i przedstawiają to jakby, że chce być e-sportowcem jako wymówkę do tego, by jak najwięcej czasu spędzać przy komputerze. Od czego tak naprawdę e-sportowcy w pewnym momencie uciekają. Oni skupiają się stricte na wykonywaniu zadań, które mają powierzone przez organizację.
Ja zastanawiam się, czy e-sport to także jest jeden z najbardziej egalitarnych sportów, ale do tego wrócimy w Złapane w sieci już za momencik.
Vanity is black.
heart is stronger than your head. This location is my
blisko.
So one, two, three, take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need the money when you look like that, do you, honey? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her get back stare. Well, I could see you home with me, but you were with another man, yeah. I know we ain't got much to say before I let you get away, yeah. I said, are you gonna be my girl? Take my hand and come with me because you look so fine that I really want to make you mine. I say you look so fine that I really want to make you mine. Four, five, six, come on and get your kicks. Now you don't need money with a face like that, do ya? Big black boots, long brown hair. She's so sweet with her. I said, are you gonna be my girl?
Yeah.
Złapane w sieci.
My dziś w Złapane w sieci rozmawiamy o stereotypach, pieniądzach, emocjach, które towarzyszą e-sportowi. Dzisiaj od takiej bardzo profesjonalnej strony. Udało mi się między innymi porozmawiać z Michałem Konkolem, fotografem największych meczy e-sportowych w Polsce. Meczy, bo to są, proszę Państwa, spotkania odbywające się na największych arenach, gdzie na środku ustawione są stoły z monitorami, do których zasiadają zawodnicy e-sportowi, a trybuny zapełnia kilkunastotysięczna publiczność. No i właśnie, ludzie grający w grę. A co fotografuje fotograf? Odpowiada Michał Konkol.
Idąc na klasyczny mecz, widzimy zawodnika, piłkarza, siatkarza, który no jednak przemieszcza się z jednego miejsca na drugie, biegnie za tą przysłowiową piłką. W e-sporcie działa to troszeczkę inaczej. Mamy dla przykładu grę drużynową, gdzie mamy 5 graczy na 5 graczy i moja rola polega na tym, żeby uchwycić te najbardziej, powiedziałbym, skrajne emocje. Bo jeżeli mamy drużynę, która wygrywa, są naprawdę eksplozje w tych emocjach, które towarzyszą nam, kiedy wygrywamy, tak? Tak samo mamy w piłce nożnej, w siatkówce. Jeżeli drużyna wygrywa, no to skaczą po całym parkiecie. Robią różne rzeczy, ale w bardzo ekspresywny sposób pokazują to, że wygrali. Analogicznie jest w e-sporcie. Tam są oczywiście sytuacje, kiedy naprawdę nawet miałem w zeszłym roku taką sytuację, że z emocji wygranej gracz zemdlał.
Czyli to nie jest jak na meczu szachowym?
Nie, z całym szacunkiem dla szachistów, bo naprawdę jest to z mojego punktu widzenia strasznie trudny sport i strasznie trudna dyscyplina. Całe życie próbowałem, jestem fatalnym szachistą, ale wracając znowu do emocji e-sportu, mamy proste takie emocje jak skupienie, przygotowanie się. Ja towarzyszę graczom od ich takich pokoików, gdzie oni się koncentrują, gdzie oni się przygotowują do wyjścia na scenę. Od tamtego momentu, kiedy wychodzą, są wywoływani wręcz jako tacy herosi, oprawa na niejednym evencie jest taka, że naprawdę no, klasyczne sporty powinny zazdrościć, z jaką oprawą jest zapraszany gracz na scenę. Także towarzyszy im od samego początku, są na scenie, się przygotowują. Tak, oczywiście z pewnego punktu widzenia wygląda to śmiesznie, no bo siada sobie młody chłopak, stuka w klawiaturę, rusza myszką. To nie do końca też tak jest. To są naprawdę ogromne emocje, to są profesjonaliści. Oni zarabiają potężne pieniądze i od nich oczekuje się najwyższej jakby jakości ich, no, ich umiejętności. Tak? Oni mają być najlepsi w tym, co robią. Docelowo mają być najlepsi na świecie. Takie są ambicje każdej drużyny, żeby być najlepszym na świecie.
Powiedzieliśmy już, jaki nie jest profil gracza e-sportowego, to czy jest coś, co ich charakteryzuje i czy zdarzało Ci się fotografować na przykład niepełnosprawnych graczy?
Tak, na przykład w lidze francuskiej jest jeden zawodnik, który jest w pewnym stopniu niepełnosprawny na takiej zasadzie, że ma nie w pełni sprawną lewą dłoń. On tak naprawdę swoimi umiejętnościami nie odstaje niczym od swoich kolegów z drużyny. On oczywiście musiał się dostosować, wypracować jakąś technikę gry, ale ogólnie naprawdę patrząc, na przykład jak on też streamuje, to co też jest popularną formą jednak we sporcie, to naprawdę jeżeli ktoś nie wie, to absolutnie nie ma pojęcia o tym, że on jest w jakikolwiek sposób niepełnosprawny. Naprawdę, to jest coś fantastycznego. Tutaj te bariery pomiędzy byciem w cudzysłowie w pełni sprawnym, a niepełnosprawnym naprawdę są kompletnie zatarte.
A ja przypomnę, szanowni słuchacze, to był Michał Konkol, którego jeszcze dziś usłyszymy w najbliższej godzinie, a ja wracam do rozmowy z Ulą Klimczak, performance coachem, i właśnie tu pojawia się moje pytanie. Czy to faktycznie jest tak, jak powiedział Michał Konkol, że ten sport, e-sport jest egalitarny, że daje możliwość, by w jednej drużynie występowały osoby różnej płci i o różnej sprawności fizycznej?
To znaczy tak, na pewno możliwość ta jest. Czy jest to bardzo rozwinięte? Jeszcze nie. Myślę, że powoli ten świat e-sportu dojrzewa do tego, by zaakceptować jak największe grono właśnie do konkurowania na najwyższym szczeblu. Kobiety pojawiają się w drużynach już w dużych drużynach jako właśnie osoby, które są jakby dodatkowym zawodnikiem. To jest bardzo fajne, bo kobiety jakby do drużyn wnoszą zupełnie inną dynamikę zespołu, jest zupełnie inna komunikacja, zmieniają jakby sposób funkcjonowania danego zespołu. Osoby niepełnosprawne też konkurują we sporcie, w różnych grach, w różnych dyscyplinach. Jest to piękne, ponieważ jakby no, dajemy możliwość wszystkim pokazania swoich umiejętności mentalnych, bo tak naprawdę e-sport wymaga szeregu umiejętności, które muszą złożyć się w pewną całość, by ten zawodnik mógł konkurować na najwyższym poziomie.
Z jakimi problemami borykają się e-sportowcy? Bo im także zdarzają się kontuzje, to tak zupełnie z fizycznego punktu widzenia. Oni muszą mieć bardzo mocno wykształcony refleks. Natomiast psychologicznie, co stanowi dla nich największy problem?
Dużym problemem jest wypalenie. Dużym problemem są konflikty, które mają podłoże niezrozumienia się. Pojawia się też chęć bycia liderem w zespole przez kilku zawodników. Dużym problemem jest też ta ilość spędzonego czasu. Są kluby, które regulują bardzo, bardzo rygorystycznie czas pracy e-sportowców i na przykład biuro jest otwarte od tej do tej godziny i tylko tam możecie trenować od tej do tej godziny. Jeżeli chcecie zostać dłużej w biurze, oczywiście, ale wtedy internet jest wyłączany, by zmusić tego zawodnika, by nie dopuścić do jakiegoś przemęczenia, wypalenia i tego typu rzeczy. Zawodnicy są też narażeni na bardzo dużą ilość hejtu w sieci, mają też problemy typu stricte osobistego, tak, tęsknota za rodziną, za dziewczyną, bo najczęściej organizacje mimo wszystko zbierają zawodników w jedno miejsce, gdzie oni razem trenują, więc są to wyjazdy, a zawodnicy są młodymi ludźmi. Najczęściej w wieku między 18 a 25 lat, więc jakby są to jakby osoby, które bardzo szybko musiały gdzieś tą pępowinę odciąć i wylądować bądź to na innym ziemi, w innym państwie i nauczyć się jakby życia samemu. I gdzieś ta tęsknota daje we znaki tym zawodnikom, zwłaszcza jeżeli sezon jest długi, bo sezon rozpoczyna się na początku roku i kończy się tak naprawdę no, październik, listopad, więc jakby jest kilka tych miesięcy, gdzie ten zawodnik no, musi być na pełnych obrotach cały czas. Treningi. Jest też trochę monotonii w tym, co robią, nie ukrywam. Te treningi muszą być dobrze zaplanowane, by zawodnicy nie popłynęli z tą monotonią, by ta nuda nie wdała się w tą ich pracę, by cały czas było to takie podekscytowanie tym, co robią. Bo wiadomo, jeżeli lubimy coś, co robimy i się tym ekscytujemy i cały czas coś nowego rozwijamy, to nasza wydajność i nasza chęć do pracy jest jakby dużo wyższa, więc to też jest coś, z czym ja często pracuję.
A jest problem z tym, że... No bo to są duże pieniądze, to jest duża popularność. Czy jest problem z uderzeniem wody sodowej do głowy?
Zdarza się, tak, zdarza się. Zdarzają się zawodnicy, którzy w pewnym momencie przedkładają swoje ego nad dobro drużyny i nie ukrywam, miałam kilku takich zawodników. Tak naprawdę byli to zawodnicy światowej klasy w tym momencie, rozpoznawalni prawdopodobnie przez każdego e-sportowca. I są to bardzo fajne materiały do pracy, bo praca z takim zawodnikiem jest zupełnie inna, ponieważ trzeba poszukać tego takiego punktu zapalnego, dlaczego to wszystko się zaczęło i potem pokazywać tą ścieżkę. Jakby no, fenomenalnie się z tymi młodymi ludźmi pracuje, ponieważ oni mają bardzo otwarty umysł na to, by być lepszym i szukają każdego jednego możliwego procentu, by zwiększyć sobie swoją wydajność, swoje osiągi, by być po prostu lepszym. Tak jak sportowcy. Każdy z nas doskonali się o każdy 1%, by być lepszym, wydajnym, wydajniejszym i by wykonywać swoją pracę w najlepszy możliwy sposób.
A my o e-sporcie w Złapane w sieci będziemy rozmawiać dziś jeszcze do 12:00. Zostańcie Państwo z nami.
His quicksilver moods, the soul singer. He's been around for 50 years. Every crease of his face is a souvenir, the soul singer. He's seen it all, made every move. Dude's got next to nothing left to prove. Climbed to the top. Been through the ringer, ladies and gentlemen, the soul singer. Likes to grumble, loves to scoff about all of the cats who ripped him off, the soul singer. His all-time favorite song is the one about how the world done him wrong, the soul singer.
legend, say he's a churl. Stories follow him round the world. Hear this one, man, a humdinger. Ladies and gentlemen, the soul singer. Expert scholar wherever he goes, but what's in his mind, none of them knows. The soul singer. Done crazy, he's suffered loss for the life that he lives. He's paid the cost, the soul singer. Some say he's the bomb the very bee's knees, poet prince of the high trapeze, the chasmataz, the king swinger. Ladies and gentlemen, the soul singer.
Złapane w sieci ze mną Ula Klimczak, performance coach, czyli mogę tak określić, że psycholog e-sportowy.
Tak i nie, ponieważ nie ma dyscypliny psycholog e-sportowy. Oczywiście psychologia jest bardzo szeroką dziedziną, jest dyscyplina psycholog sportowy i bardzo dużo psychologia e-sportu czerpie z psychologii sportu, ponieważ jest tam bardzo, bardzo dużo wspólnych czynników, które poprawiają wydajność jednych i drugich, więc jakby bardziej bym powiedziała, że te dyscypliny są blisko, aczkolwiek ja wolę siebie określać jako performance coach, ponieważ moje wykształcenie jest związane z psychologią biznesową. Kształtowałam się w kierunku rozwoju drużyn, może zespołów biznesowych i pracowałam przez wiele lat właśnie w tej dziedzinie. Dlatego stricte określenia psycholog nie lubię i nie uważam siebie za pełnoprawnego psychologa, więc jakby unikam tej etykiety.
No i z tego właśnie wynika moje kolejne pytanie, no bo jak się zostaje performance coachem? Chyba jesteś pionierką, jedną z pionierek.
Tak, znaczy w Europie tak naprawdę byłam jedną z pierwszych osób, które jakby zajmowały się tą dyscypliną. Tak jak powiedziałam, z wykształcenia jestem coachem biznesowym, skupiałam swoją pracę na pomaganiu, zwiększaniu wydajności pracowników w biurach, w biznesie tak naprawdę. Jednak gdzieś z boku moja pasja na e-sport zawsze była. Jestem siostrą informatyka, więc wiadomo, że zawsze gdzieś te elementy nowinek, rzeczy związanych z grami komputerowymi, one zawsze się przewijały. Ale też ja zawsze byłam bardzo blisko sportu, rywalizacji. Sama byłam kiedyś siatkarką półprofesjonalną, więc jakby zawsze ta chęć, ta żyłka tej rywalizacji była. I w momencie, kiedy to już jest naprawdę 7 albo 8 lat temu pojawiły się pierwsze rywalizacje e-sportowe, to ja jako osoba, która blisko tego wszystkiego była, zawsze to śledziłam. I jakby no nie pamiętam swoje pierwsze słowa, że nie mogłam się doczekać. Ciekawe, czy kiedyś zobaczymy rywalizacje sportowe na wielkich stadionach olimpijskich. I tak, cieszę się, że od kilku lat są one bardzo widoczne. I to moje przekierowanie zawodu, można powiedzieć, albo umiejętności na e-sport wynikało z tego, że dawno, kilka lat temu jedna z polskich drużyn rywalizowała na dosyć wysokim poziomie w jednej z lig i widziałam, że sobie nie radzą. I napisałam po prostu do jednego z zawodników: słuchaj, czy mogę wam w czymś pomóc? I tak naprawdę zaczęła się nasza współpraca. Okazało się, że jestem w stanie wiele naprawić w tym zespole i zespół jakby przegrywając 0-7 w sezonie, wskoczył do końca sezonu, nie przegrał ani jednego meczu, a drużyna bardzo jakby chwaliła sobie mój wkład w ten wynik całościowy. Okazało się, że większość teorii budowania zespołu, biznesowych, budowania zaufania i tak dalej, doskonale przeniosła się do świata e-sportu. Do tego oczywiście zawsze interesowałam się sportem, więc bardzo dużo czytałam na temat różnych teorii sportowych, kształcałam się w tym kierunku tak, jak mogłam najlepiej. Tworzyło to taki mój profil, gdzie zawodnicy, organizacje po prostu uderzały do mnie: słuchaj, no potrzebujemy pomocy, słyszeliśmy, że jesteś w stanie nam z tym pomóc. No i tak to się kręci.
Kto jeszcze znajduje się w takim zespole oprócz zawodników?
Najczęściej są to trenerzy, najczęściej są to analitycy, menadżerowie, właśnie performance coach. Są drużyny, które mają i performance coacha, ale też psychologa. Są drużyny, które mają fizjoterapeutów. Teraz w Stanach Zjednoczonych, w Europie już też powoli, jest boom na typowe placówki treningowe, w których zawodnicy trenują i właśnie te placówki są wyposażone w przefenomenalny sposób, w każdy najbardziej nowoczesny i najmniej jakby nie po prostu nie spodziewamy się, jaki tam jest sprzęt i ile tam jest technologii. Te placówki szkoleniowe mają właśnie miejsca takie jak siłownia, kuchnia, gdzie jest po prostu kucharz, który przygotowuje specjalną dietę pod poszczególnych zawodników. Są tam sale do gry, są tam sale do wyciszeń, są tam sale analityczne, do streamowania. Nawet chyba jest jedna placówka, która ma jakby basen i zawodnicy mogą tam po prostu korzystać z wszelkiego rodzaju udogodnień, by siebie zrelaksować, by podejść do meczu w taki sposób, który zapewni mu największą możliwą wydajność.
Członkiem takiej drużyny jest także fotograf, a ja przypomnę, że z osobą dokumentującą największe imprezy sportowe w Europie, Michałem Konkolem, także udało mi się porozmawiać i przy tej okazji zapytałam go o to, czy kiedy zaczynał swoją karierę, wiedział, w co się pakował?
Generalnie byłem w jakimś stopniu przygotowany na to, że e-sport i imprezy e-sportowe wyglądają tak, a nie inaczej. Różnią się od, powiedzmy, klasycznego sportu w pewnych aspektach, w pewnych są bardzo, bardzo podobne. Ale najbardziej zszokowało mnie, jak oddani są fani, którzy naprawdę przylatują znowuż przez pół globu po to, żeby zobaczyć tą jedną osobę na scenie. To było po prostu cudowne doświadczyć tego, jak fani potrafią kibicować jednej czy drugiej drużynie. Było po prostu niesamowitym doświadczeniem i naprawdę to właśnie zmieniło moje postrzeganie e-sportu, że to jest faktycznie coś bardzo konkretnego, to nie jest nic udawanego, tam są prawdziwe emocje i to bardzo, bardzo skrajnie, tak jak powiedziałaś. Tam może być płacz, może być radość, może być naprawdę wstawanie z krzesła i dosłownie omdlenie z radości. Są tam wszelkie emocje, od sukcesu do porażki, pełne spektrum.
A o tym, jak sobie radzić z presją sukcesu, z hejtem i z niespodziewanym uwielbieniem w Złapane w sieci, jeszcze dzisiaj wrócimy.
Take a chance, you whisper. Złapane w sieci.
Tatiana Slowi i mój gość, czyli Ula Klimczak, performance coach. Dziś w Złapane w sieci rozmawiamy o e-sporcie. I wcześniej wspominaliśmy o składzie takiej drużyny e-sportowej. I to są nie tylko ci grający, ale także performance coach, trener, menadżer. Domyślam się, że także osoba od prowadzenia mediów społecznościowych.
PR-owcy i osoby od social mediów są bardzo ważne dla zawodników, zwłaszcza dla tych, którzy nie radzą sobie z ilością presji, która na nich spoczywa. Bo to jest tak jak w świecie sportu tradycyjnego, tak? Jeżeli nasza reprezentacja przegrywa, to nagle jesteśmy jej największymi wrogami, tak? Jeżeli nasza reprezentacja wygrywa, no to kochamy ją nad życie i się z tym bardzo afiszujemy. Tutaj jest dokładnie to samo. Nie ukrywam, że często ja też pracuję z zawodnikami, ponieważ nie radzą sobie z ilością negatywnych komentarzy, opinii, które jakby spływają na nich, zwłaszcza po przegranych meczach lub po meczu, w którym na przykład jeden zawodnik ewidentnie nie występował na takim poziomie, na którym powinien, tak? No bo były jakieś czynniki, które na to wpłynęły, więc jakby często są to też rzeczy, nad którymi ja pracuję, ale tak, są osoby, które jakby pomagają prowadzić taki profil zawodnikom, głównie dlatego, że młodzi ludzie nie zwracają uwagi, jak ważne dla sponsorów jest bycie przykładem dla młodych ludzi. Jednak ten zawodnik, który nosi tą koszulkę z różnymi sponsorami na swoich plecach, często nie zdaje sobie sprawy, że czasami powiedzenie lub napisanie jednej rzeczy na portalu społecznościowym może tak naprawdę zaważyć o tym, czy ten sponsor będzie dalej daną organizację sponsorował, czy nie. Więc jakby jest tutaj masę różnych czynników, które wpływają na to, że taka osoba do pomocy przy social media zawodnikowi jest bardzo potrzebna, ponieważ młodzi ludzie często nie zdają sobie sprawy z tego, kim są dla młodszych pokoleń, które będą chciały być tacy jak oni, będą chcieli naśladować i kształtować się właśnie tak jak oni.
To z jednej strony mamy hejt, a z drugiej strony może być nadmierne uwielbienie. Czy zawodnicy sportowi, którzy są zazwyczaj osobami młodymi, którzy pilnują swojej diety, chodzą na siłownię, mają swoje grupis?
Mają. Jak najbardziej mają też grupis do tego stopnia, że są też wszelkiego rodzaju cosplaye szykowane pod zawodników. To wszystko było przepięknie widoczne przed pandemią na dużych meczach. Oczywiście organizacje też mają koszulki swoich zawodników, które sprzedają. Często jest tak, że jak jeździłam do studia do Berlina, na widowni właśnie siedzieli kibice ubrani w koszulki swoich kochanych zawodników. Po meczach, czy to przegrany, czy wygrany mecz, zawodnicy spotykają się z fanami, podpisują autografy, rozmawiają z nimi, robią zdjęcia, więc jakby fenomenalnie się to rozwijało przed pandemią i bardzo mnie cieszyło, że jednak ci zawodnicy trzymali bardzo bliski kontakt z tymi swoimi fanami. Nie było takiej przestrzeni jak w sporcie tradycyjnym, tak? Jeżeli na przykład popatrzymy na znanych piłkarzy i ich fanów, to jednak gdzieś ten dystans jest, a to było wszystko takie bardzo blisko. Zawodnicy przebijali piątkę, rozmawiali, jakby no nie było jeszcze tej takiej jakiejś ochrony i tego typu rzeczy, ponieważ no wiadomo, nie było też takiej ilości ludzi, więc nie spodziewano się jakichś nieprzyjemnych incydentów, ale myślę, że e-sport jest dużo bliżej młodych ludzi niż my jako rodzice bądź
osoby są daleko, się spodziewają.
Ty także jesteś mamą. Czy zdarza się tobie słyszeć takie opinie wśród innych rodziców, że dzieci to tylko jak najdalej od gier, bo gry wszelakie to zło?
Wiesz co, tak, zdarza mi się, często też słyszę takie opinie, albo często piszą też do mnie rodzice o młodych ludzi, którzy chcą gdzieś kształtować swoją karierę we sporcie i też często właśnie na moich profilach społecznościowych rozmawiam z rodzicami prywatnie, doradzam. Staram się kształtować ich jakby osobowość w ten sposób, by jednak ten młody człowiek miał możliwość rozwoju, bo czasami mamy takie zamknięte myślenie, że jeżeli mój syn w wieku 16 lat powiedzmy gra w jakąś grę i spędza przy za dużo czasu, to jest problem. Jest problem czasami po stronie rodziców, że rodzic nie potrafi tego dziecka zaangażować w rzeczy inne poza komputerem i ten komputer jest dla niego najbardziej atrakcyjny w tym momencie. I tak, tu wtedy pojawia się problem. Jednak jeżeli jest to, użyję brzydkiego słowa, zdrowa rodzina, która spędza czas razem, wyjeżdża na rowery i tak dalej, i ten młody człowiek chce się rozwijać we sporcie, robiąc wszystkie rzeczy i mając świetnie rozwinięty socjal przy tym, ja nie widzę problemu, dlatego że młodzi ludzie, mając jakieś doświadczenie we sporcie, mają potem, idąc na studia, bo wielu zawodników, grając i rywalizując, studiuje w tym samym czasie, mają też potem lepszy start. I na przykład jeżeli taki młody zawodnik ma doświadczenie we sporcie, ukończy studia prawnicze, to doskonale jako prawnik odnajdzie się właśnie w dyscyplinie bycia prawnikiem specjalizującym się we sporcie. A jest zapotrzebowanie niesamowite właśnie na osoby, które znają e-sport, ale specjalizują się i mają też teorie, które dotyczą różnych dyscyplin. Czy są to prawnicy, social media menadżerowie, czy trenerzy, czy fizjoterapeuci itd., itd. Są to zawody, które są teraz bardzo niszowe, ale podejrzewam, że za kilka lat, patrząc na tempo rozwoju sportu, będą bardzo, bardzo, bardzo potrzebne.
No oprócz tego, nawet jeżeli ktoś nie będzie potem wiązał swojej ścieżki życiowej z e-sportem, to rozumiem, że gry, tak jak każde inne gry, uczą myślenia strategicznego, uczą myślenia o pracy w zespole itp.
Tak, zgadza się. I bardzo ważni w rozwoju młodego człowieka, jeśli chcemy go kształtować jako e-sportowca. Jeżeli nasz młody człowiek chce być piłkarzem, to rodzice od małego zapisują takiego malucha do szkółki i grają z nim w piłkę, interesują się tym, co robią, kibicują mu, tak? Tego we sporcie jeszcze nie ma. Jest niewielu rodziców, tak naprawdę, którzy potrafią wspierać tego małego, młodego zawodnika od najmłodszych lat i kształtować go w taki sposób, by mógł osiągnąć szczyt swojej kariery. Najczęściej rodzice zamykają się na to, najczęściej rodzice krytykują, a jeżeli już ten młody człowiek coś robi sam, to niestety nie znajduje na to żadnej akceptacji i aprobaty. Czasami zdarza się tak, że na przykład e-sport i bycie profesjonalnym zawodnikiem jest to chwilowa zajawka młodego człowieka, tak? Chce być, tak? Po jednym, dwóch treningach, które są ciężkie i są wymagające, zwłaszcza jeżeli chodzi o głowę, o słuchanie, o koncentrację, o taktyki, wszystkie skróty, których muszą używać, klawiszowe, nieklawiszowe i tak dalej, to jest niesamowite obciążenie i po takich dwóch, trzech treningach młody człowiek, a też byłam w takich sytuacjach, stwierdził, że nie, ja się do tego nie nadaję, ja chcę robić co innego w życiu. Więc zamykanie czegoś, co jest atrakcyjne bardzo szybko przed młodym człowiekiem, poskutkuje czymś zupełnie przeciwnym, że ten młody człowiek będzie robił wszystko, by tego dopiąć. Jednak jeżeli czasami damy mu spróbować i zadecydować, co chce robić w życiu, to myślę, że możemy być zaskoczeni, jak wspaniale ten młody człowiek może się rozwinąć i jak fajne drzwi do kariery, niekoniecznie bycia sportowcem, może mu właśnie ta dyscyplina otworzyć.
A jeżeli Państwo mieliby jakieś pytania do Uli Klimczak, to możecie pisać do niej na Facebooku. Tam funkcjonuje jako Urszula Ksiretch, pisze się przez X, Klimczak, oraz na Twitterze, tam Ula funkcjonuje jako Ksiret. X-I-R-R-E-T-H. Zdjęcia Michała Konkola oraz informacje generalnie o tym, o czym dzisiaj rozmawialiśmy w Złapane w sieci, znajdą Państwo na radiogdansk.pl. A u nas to już wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.
me, we can make.